Słuchacze Radio Maria, serdecznie witamy i zapraszam na rozmowy niedokończone. Dzisiaj naszym gościem jest pan Andrzej Melak, przewodniczący Komitetu Katyńskiego, założyciel Stowarzyszenia Katyń 2010, brat świętej pamięci tragicznie zmarłego pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Stefana Melaka. Panie Andrzeju, witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Witam Ojcze, witam słuchaczy. Maria Zawsze Dziewica. Może teraz i zawsze.
Może zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, posłuchajmy przynajmniej kilku strof tej pieśni.
Przez Syberię wiódł najkrótszy szlak i w kajdanach szli konfederaci. Mogiłami znacząc polski trakt.
Z insurekcji kościuszkowskiej z powstań dwóch szkół, barykad Warszawy i Łodzi, Konradowski unosił się duch i nam w marszu do Polski przewodzi. Myśmy szli i szli dziesiątkowali przez tajne stepy plątaniną dróg, a myśmy szli i szli niepokonani, a stóp nad Wisłą darował nam Bóg. A myśmy szli i szli dziesiątkowali przez tajne stepy plątaniną dróg, a myśmy szli i szli niepokonani,
kresowych, wschodnich osad i wsi, szkół, urzędów i kamienic i chat. Myśmy znów do niepodległej szli, jak z zaborów sprzed 20 lat.
Bo od września, od 17, dłuższą drogą znów szedł każdy z nas. Poprzez lud z bieguna północnego, przez Łubiankę, przez katyński las.
Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt wyznaczyły bezimienne krzyże. Nie zatrzymał nas czerwony kart, bo przed nami Polska coraz bliżej. I myśmy szli, i szli dziesiątkowani, choć zdradą pragnął nas podzielić wróg. I przez ludowo przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę
w głębi swojej treści, Marsz Sybiraków. Panie Andrzeju, zapewne no piękna, bo ona idzie od tej wielkiej historii, od rozbiorów, od tej, opisuje te przeżycia tragiczne Polski, później II wojna światowa, Sybir, nieludzka ziemia i aż do tego momentu, w którym żyjemy. Na pewno wielu z tych, którzy zginęło tam na pokładzie samolotu rządowego, którym podróżowała delegacja z prezydentem świętej pamięci Lechem Kaczyńskim na czele. Mam tu na myśli choćby takie postaci jak pani Bożena Mamontowicz-Łojek, pański brat świętej pamięci Stefan. Na pewno gdyby byli z nami dzisiaj, to dopisaliby pewnie kolejne zwrotki tej pieśni, opisujące te cierpienia, które nas spotykają jako naród, ale właśnie to dzięki takim ludziom my żyjemy, podnosimy się, odradzamy się.
Tak, ojcze, nadzieja zawsze i wiara zwycięża. I to nas, jest naszą mocą, siłą, to, że nigdy w najcięższych chwilach nie poddajemy się i potrafimy się podnieść z najgłębszych pułapek, jakim nam gotuje historia i nasi, w cudzysłowie, przyjaciele. Nadzieja i wiara, oczywiście honor, to jest nasza dewiza i odpowiedź na sytuację, która się teraz w Polsce dzieje, bo trudno sobie było wyobrazić rok temu, że Polska i my wszyscy znajdziemy się w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy. Powoli widzę odrodzenie. Powoli widzę, że Polacy wyłączają telewizory, włączają rozum, zaczynają myśleć, zaczyna do nich docierać to, co tak misternie przez wiele lat plotła prasa, telewizja usłużna tym, którzy nami rządzą. To zaczyna w tej chwili być mniej skuteczne. Mam nadzieję, że dożyjemy takich chwil, że nie będziemy na to odczuleni, że weźmiemy szczepionkę z tego, z tej rzeczywistości i przejrzymy całkowicie na oczy.
Dzisiaj rozmawiamy Katyń 1940-2010. Takie dwie daty są podane. Ale może chciałbym tę naszą rozmowę poprowadzić może troszkę z innej perspektywy niż zrobiliśmy to w pierwszej części naszego spotkania w telewizji Trwam. Myśmy tam zaczęli od historii, od 1940 roku, jeszcze pokazaliśmy tę dalszą perspektywę. A ja bym dzisiaj chciał, teraz w tym momencie chciał zapytać inaczej, panie Andrzeju. Świętej pamięci Stefan, pana brat Stefan Melak, który tam zginął w 2010 roku w katastrofie lotniczej. Gdy tak słuchałem tego Marszu Sybiraków, to przypomniałem sobie, że przecież to pański brat, pan i wielu innych ludzi dobrej woli wybudowało i troszczyło się i z uporem konsekwentnie realizowało chociażby te Aleje Chwały na Olszynce Grochowskiej. Wielka historia nieznana. Powiedzmy troszeczkę właśnie o Stefanie Melaku, o panu bracie. Czemu on się poświęcił? Co go pasjonowało? Jakie miejsce także w jego życiu miało to słowo symbol Katyń?
Ojcze, od najmłodszych lat Stefan był zainteresowany historią. Skąd się to wzięło? Mieszkaliśmy w Kawęczynie, w pobliżu Olszynki Grochowskiej, miejsca najkrwawszej bitwy z okresów powstania listopadowego. Mieliśmy po prostu orzut kamieniem do tego miejsca. Chodząc tam, bawiąc się, przechodziliśmy koło pomnika, który w latach 30. XX wieku powstał z inicjatywy nieodżałowanego prezydenta przedwojennej Warszawy, Stefana Starzyńskiego, który takim bohaterstwem wykazał się w czasach, gdy Niemcy zaatakowali Polskę i stali u bram Warszawy. Niebagatelną rolę odegrał także nasz dziadek w Felix Melak ze strony taty, jak też pochodzący ze Lwowa dziadek, ojciec mamy Mieczysław z Dziebko. To właśnie jego brat w 1918 roku we Lwowie oddał życie, walcząc jako orle lwowskie w obronie polskiego Lwowa. Jego mogiła imienna znajduje się na cmentarzu Łyczakowskich, Orląt Lwowski. Dziadek natomiast, Felix, opowiadał nam historię swojej rodziny, zasłyszaną u dziadków, i tak powoli w nas rodziła się chęć poznania dziejów ojczystych. Tym bardziej, że naszym proboszczem w parafii świętego Wacława był świętej pamięci kapłan ksiądz Wacław Karłowicz, powstaniec warszawski, kapelan Armii Krajowej, ten, który z płonącej katedry warszawskiej 14 września na własnych plecach wyniósł płonący krzyż Baryczki, największą relikwię Warszawy. Mając takich przodków i mając takiego kapłana, nie trudno zgadnąć, że staliśmy się fanami historii i chcieliśmy poznać ją jak najlepiej. Dlatego też sami zaczęliśmy wertować karty historii, czytać zakazane książki, zakazaną literaturę przemilczaną przez władze PRL i odkryliśmy i odkrywaliśmy, że jest ona pełna fałszu. Zniekształca prawdę historyczną. Wielkie polskie czyny bojowe, wielkie polskie zwycięstwa oraz wielką polską historię całkowicie pomija, uwypoklając zawsze Związek Radziecki jako naszego wielkiego przyjaciela, obrońcę, choć jak wykazuje historia, na przestrzeni czterech wieków to Rosja była tym państwem, która za wszelką cenę chciała znieść Polskę, była sprawcą jej rozbiorów, okupacji, najazdów, grabieży, morderstw. I dlatego w prosty sposób dotarliśmy do ostatniej wojny, do momentu podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, którego konsekwencją był 17 września, a później z przekazów od cioci, której mąż zginął, zamordowany w Katyniu, dowiedzieliśmy się, czym był Katyń. I to nas utwierdziło, że będziemy starać się tą historię odkłamać, podawać faktyczne fakty i starać się prostować wszelkie kłamstwa. W takiej atmosferze dorastaliśmy. Stefan w latach 60. zaczął studia na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa. I od tamtych właśnie czasów zaczęła się jego działalność w ugrupowaniach dążących do odzyskania niepodległości i stał się naszym naturalnym przewodnikiem, którego współpracownikiem był ksiądz Wacław Karłowicz, jak i inni wielcy księża. Biskup Sasinowski, biskup Władysław Miziołek, biskup Zbigniew Kraszewski, a także inni księża, bohaterowie walk powstańczych i ostatniej wojny. Mieszkając przy Olszynce, widzieliśmy, jak jest systematycznie degradowana, jak przez jej teren, mimo że to był rezerwat, przeprowadzono rury ciepłownicze, okrojono ten lasek pod zakłady naprawcze taboru kolejowego, postawiono więzienie dla kobiet i nazwano je o zgrozo w celu pohańbienia tego miejsca, więzienie Olszynka Grochowska. W ogóle teren Olszynki miał ulec w planach PRL-owskich całkowitej degradacji. Nie budowano tam drogi. W pobliżu pomnika mogiły miały stanąć garaże ZOMO. My zaczęliśmy w latach 70. wczesnych z księcem Wacławem organizować uroczystości modlitwy, polowe msze święte. Tak z czasem doszliśmy do tego, że postanowiliśmy wskrzesić ideę Stefana Starzyńskiego, aby powstała przynajmniej namiastka zaplanowanej i zamierzonej Alei Chwały, której realizację przerwała II wojna światowa i późniejsza okupacja radziecka. Nasza postawa spowodowała, że coraz więcej ludzi gromadziło się w te listopadowe rocznice, kiedy wybuchało powstanie, oraz w dzienne daty bitwy, to znaczy około 25 lutego każdego roku. W ciągu 30 kilku lat, od ulicy Chełmżyńskiej aż do Mogiły, postawiliśmy 34 głazy, które stanowią najdłuższy pomnik w Europie. Te głazy opiewają bohaterów, bohaterskie oddziały i tych, którzy w okresie narodowych powstań, zwłaszcza listopadowego, przyczynili się do chwały polskiego oręża, do chwały Polski, do obrony polskości i dla niej, dla Polski, własnej ojczyzny naszej, oddali życie. W 90-tych latach na początku Stefan i delegacja Kręgu Pamięci Narodowej, który utworzyliśmy z księdzem Wacławem Karłowiczem, była w Rzymie, gdzie wielkiemu Polakowi, papieżowi Janowi Pawłowi II, wręczyliśmy złoty krzyżyk z drzewa z Olszynki, taki, który zaproponował Adam Mickiewicz w Paryżu i jeszcze jedna osoba, ale zapomniałem jej nazwiska. Papież pobłogosławił naszej pracy, powiedział, że to dziedzictwo narodowe, tą Olszynę Grochowską, należy czcić, dbać o nią, bo tam każda pięć ziemi jest zbroczona krwią w obronie ojczyzny. To taka najkrótsza geneza powstania właśnie tej Alei Chwały. Gdy Stefan odszedł 10 kwietnia 2010 roku, to przed śmiercią jeszcze zorganizował jedną akcję, która została zrealizowana, już dokończona po jego śmierci. Mianowicie w nowo powstałej kaplicy wykonaliśmy i zakupiliśmy dzwon wolności, niepodległości imienia Waleriana Łukasińskiego, tego, który bezpośrednio przed wybuchem powstania został aresztowany przez władze carskiej Rosji i przesiedział tam do końca życia, do lat prawie 70. XIX wieku, od 1828 roku. To był wieczny więzień stanu, który nie był skazany żadnym wyrokiem, a jednak nigdy nie został zwolniony, był tak groźnym dla Rosji. Groźnym była jego idea, której poświęcił życie. Wolna, wielka, niepodległa Polska. I ten dzwon w lutym tegoż roku wydał pierwszy raz głos, ogłaszając wszemi wobec, że dzwon wolności i niepodległości istnieje i bije na trwogę naszym wrogom.
Olszynka Grochowska i ta Aleja Bohaterów, Aleja Chwały wraz z dzwonem wolności, ale także oprócz tego były takie akcje, nazwijmy to tak językiem powstańczym, językiem Armii Krajowej, jak ta, o której najbardziej spektakularna, o której pan opowiadał, panie Andrzeju, w części telewizyjnej, postawienie pomnika Katyńskiego na Powązkach w Dolince Katyńskiej. Była też akcja przewiezienia krzyży do na Ukrainę, do Miednoje.
Tak. Na prośbę Stefana saperzy z Kazunia i z Dęblina wykonali dwa wielkie drewniane krzyże w wysokości około 7 metrów. W 1990 roku krzyże te zostały poświęcone i były eksponowane przed warszawską katedrą Wojska Polskiego na ulicy Długiej. Tam zostały poświęcone i wojskowym samochodem, starym 6x6, zostały zawiezione do Rosji. W tej wyprawie uczestniczyło 5 osób. Stefan, kolega Dębiński, syn więźnia Katynia, mieszkaniec Stanów Zjednoczonych, Polak, kolega z Częstochowy oraz kierowca samochodu ciężarowego, żołnierz służby zawodowej, którego na rozkaz dowódcy wojsk saperskich skierowano do tej podróży. Krzyże, które wystawały kilka metrów za burtem samochodu, oznaczone były polskimi flagami i wyobraźcie sobie państwo, że kawalkada złożona z dwóch samochodów po blisko dwutygodniowej drodze dotarła do Miednoje, gdzie w tym czasie trwały ekshumacje polskich oficerów wykonywane przy udziale polskich specjalistów pod nadzorem polskich prokuratorów. Prokuratorem tym był pan prokurator Śnieżko, znajomy Stefana z internowania w stanie wojennym. Po wielu przygodach, po wielu kontrolach milicji rosyjskiej, która radziła zdjąć flagi z burty samochodu, bo jak twierdzili, mogą one zostać skradzione, w sposób taki grzeczny, ale stanowczy Stefan mówił: nie bójcie się, nikt nie zdejmie tych flag. My przecież jedziemy sobie spokojnie, grzeczniutko. Dojechali i wykonali te karkołomne zdawać by się mogło niewykonalne zadanie. W Miednoje i w Charkowie stanęły polskie krzyże poświęcone przez polskich kapłanów i wykonane przez polskie wojsko dla swych starszych kolegów, którzy oddali życie tylko dlatego, że byli Polakami i byli wojskowymi obrońcami naszej ojczyzny. To jest jak bajka, to się opowiada, ale to faktycznie miało miejsce. Stefan wrócił z tej wyprawy wykończony fizycznie, ale pełen wiary i ducha, bo gdy wracali z tej wyprawy, to przejeżdżali przez Moskwę, a tam w tym czasie trwał pucz Janajewa. I Stefan widział czołgi, barykady na ulicach Moskwy. Był w białym moskiewskim domu, gdzie deputowani do Rady Najwyższej ZSRR podpisali petycję popierającą polskie roszczenia i prawdę o Katyniu. Stefan powiedział, że dla takich chwil warto było żyć. Zobaczył wolną Moskwę, którą porównał do tego, jak wyglądała Warszawa i Polska w dniach wybuchu Solidarności. Powiedział, że nie spodziewał się, że dożyje takich chwil. I to było coś takiego, co naprawdę utkwiło do końca życia w jego pamięci. Zawsze to wspominał z rozrzewnieniem.
Były też inne akcje, panie Andrzeju. No może powiedzmy też o tej akcji, w której także brał udział pana brat, świętej pamięci Stefan Melak. Pomnik katyński na Placu Zamkowym w Warszawie. Ten pomnik, który był zainspirowany i niejako no był to takie pospolite ruszenie Polonii amerykańskiej, która spotkała się z pułkownikiem Kuklińskim, Ryszardem Kuklińskim, i również jakoś w tym był zaangażowany pan profesor Józef Szaniawski.
Tak, ojcze, chcę powiedzieć jedno, że wszystko, co żeśmy do tej pory zrobili, to robiliśmy bez zezwolenia władz. I ten pomnik stojący w sercu Warszawy na Placu Zamkowym u zbiegu ulic Senatorskiej i Podwale także był postawiony bez zgody władz. Polonia amerykańska brała udział w budowaniu tego pomnika. Odlew mosiężny wykonał artysta, rzeźbiarz Andrzej Renes. I gdy już wszystko było przygotowane, Sławek, młodszy brat, ciężarowym samochodem z dźwigiem przywiózł ten pomnik około 4 rano w nocy i ustawił na placyku skwerku, który stanowił własność Stowarzyszenia chyba Kultury Polskiej, czy Fundacji Kultury Polskiej, której w owym czasie przewodziła pani Beata Tyszkiewicz. I gdy Stefan był w zarządzie tej fundacji, gdy tam wszedł i rozmawiał z władzami, to pani Beata Tyszkiewicz, będąca w owym czasie we Włoszech, akurat w tym samym czasie zadzwoniła. I sekretarka mówi: pani Beato, jest tutaj pan Melak, chce na tym skwerku postawić pomnik katyński. Co my mamy zrobić? Pani Beata powiedziała przez telefon: oczywiście wyrazić zgodę. I w tak niespodziewanych okolicznościach zgoda została wydana, pomnik stanął i wyznaczono datę jego odsłonięcia. Chcieliśmy, aby w uroczystości tej to w sposób jak najbardziej naturalny wzięło udział Wojsko Polskie. Przecież to było pomnik poświęcony starszym kolegom tych, którzy służyli w wojsku. Wystosowaliśmy pismo, udaliśmy się do ministra obrony narodowej, którym był pan Onyszkiewicz w owym czasie, z prośbą o kompanię honorową, o orkiestrę. Jakież było nasze zaskoczenie, gdy minister odmówił brania udziału w tej uroczystości, a wojsku wręcz zabronił udziału. Byliśmy zszokowani i stanęliśmy przed dylematem, jak to dalej rozwiązać. Wtedy ja mówię do Stefana, słuchaj, albo idziemy do policji, a jeszcze lepiej będzie, mówię, jeżeli pójdziemy do Straży Pożarnej. Napisaliśmy pismo, pojechaliśmy do Komendy Głównej Straży Pożarnej i Komendant Główny Straży Pożarnej powiedział, my przybędziemy. W dzień uroczystości krakowskim przedmieściem przeszła w galowych strojach orkiestra Komendy Głównej Straży Pożarnej i kompania honorowa. Zebrała burzę oklasków. Warszawiacy docenili to, że strażacy w pełnych galowych mundurach uratowali honor służb mundurowych. I takie to, ojcze, przygody, perypetie były z każdym najmniejszym pomnikiem. Bo ojciec wie, że choć od cudu nad Wisłą minęło ponad 90 lat, to Warszawa do tej pory nie ma pomnika wspominającego ten wiekopomny czyn oręża polskiego. Ma natomiast pomniki, które czczą Armię Czerwoną, a także ma pomnik postawiony w Osowie, który upamiętnia tych, którzy w 1920 roku ze wschodu nieśli śmierć, zagładę i zniszczenie dla Polski w drodze tej armii na zachód Europy.
O, tak jest. Cokół należny księdzu Ignacemu Skorupce z czerwonego granitu zajmuje czterech śpiących teraz obecnie i jakoś nikt nie chce tych śpiących zbudzić i powiedzieć im, ludzie, idźcie tam, skąd żeście przyszli. No ale ksiądz Skorupka naprzeciwko stoi dzielnie z krzyżem, bo tego pomnika nie bał się wystawić ówczesny arcybiskup Sławoj Leszek Głódź warszawsko-praski. A propos jeszcze tegoż pomnika katyńskiego na placu Zamkowym w Warszawie, już jest on dzisiaj legalny. Pan profesor Szajański mówił, że ówczesny prezydent Warszawy, zdaje się to był pan Święcicki, bardzo próbował szantażować, że będzie rozebrany, bo to samowola budowlana. No ale koniec końców stało się tak, że jednak przestraszono się. Nie podniesiono ręki na pomnik. I dzisiaj miasto zalegalizowało, pan profesor te wszystkie dokumenty odpowiednie posiada. Jeszcze jedną akcję. W kościele świętej Anny, tam gdzie przeniesiono, mówi się, że jest to ten krzyż z krakowskiego przedmieścia, w kaplicy pamięci martyrologii II wojny światowej, jest też epitafium katyńskie.
Jest, ojcze, takich epitafiów katyńskich w formie tablic jest w warszawskich kościołach i ulicach kilkanaście. W samym kościele Świętego Krzyża są cztery tablice wystawione i ufundowane przez Komitet Katyński. Jedna poświęcona jest Janinie Lewandowskiej, o której żeśmy rozmawiali w pierwszej części programu. Pozostałe są poświęcone policjantom i żołnierzom zamordowanym w 1940 roku. Ale to nie tylko w kraju, żeśmy stawiali takie tablice. W 2005 roku autokarem rejsowym PKS-u wraz ze Stefanem zawieźliśmy wykonaną w Polsce tablicę o wymiarach 120 na 70 cm marmurową do Francji. Była ona wykonana w dwóch napisach w języku francuskim i polskim, mówiąca o zbrodni katyńskiej i zbrodniach sowieckich dokonanych na wszystkich narodach podbitych przez siebie krajów Europy. I ta tablica jest umocowana w domu polskiego żołnierza, ufundowanego przez ze składek polskich żołnierzy. Dom nosi imię generała Andersa. Jest tam do dzisiaj i uświadamia tych, którzy tam przychodzą, zwłaszcza Francuzów, o tym, czym była Rosja, czym zasłużyła sobie w największych zbrodniach, jakie tylko można sobie wyobrazić. To jest właśnie fragment działalności naszej odnośnie Katynia. Na ulicy Hołówki, ojcze, jest budynek wystawiony w latach 30. przez spółdzielnię chyba nauczycieli i tramwajarzy bodajże, w pobliżu Łazienek Królewskich, gdzie stał i stacjonował pierwszy pułk Swoleżerów, reprezentacyjna jednostka polska w II Rzeczypospolitej. I w tym domu na przestrzeni 19 lat mieszkało wielu oficerów polskich. Jak przeprowadził takie badania literat Wiesław Budzyński z Warszawy, to stwierdził, że w domu tym mieszkał między innymi największy poeta powstania warszawskiego, Krzysztof Kamil Baczyński, i przy okazji Wiesław stwierdził, że w tym domu prawdopodobnie mieszkało w różnym okresie około 20 polskich oficerów, którzy znaleźli śmierć w dołach śmierci w Katyniu, Miednoje i w Charkowie. Byli tymi, którzy zostali zamordowani z rozkazu najwyższych władz ZSRR w 1940 roku na wiosnę. I w tym domu, jako ciekawostka można powiedzieć, mieszkał oficer Wojska Polskiego, pochodzenia węgierskiego, Korompaj. I jemu właśnie jest poświęcona tablica, którą w latach 90. ufundował Komitet Katyński wraz z ambasadą węgierską. I ta tablica wisi do dzisiaj, przypominając o wielkiej przyjaźni polsko-węgierskiej, którą potwierdził w ciągu ostatniego miesiąca prezydent Węgier i prezydent Polski, którzy odsłonili takową podobną tablicę poświęconej przyjaźni i pomocy wojskowej Węgier w najcięższych dla Polski chwilach w 1920 roku. A z tą tablicą to wyszły pewne komplikacje. Kancelaria prezydenta RP
o Bronisławie Komorowskim.
Tak, nie chciała uczestniczyć w odsłonięciu tej tablicy. Bo ta tablica mówiła o tym, że w wojnie polsko-rosyjskiej 20 roku Węgry pomagały, były sojusznikiem Polski. Dopiero groźba skandalu dyplomatycznego spowodowała, że kancelaria się przychyliła do obecności prezydenta Polski przy odsłonieniu tej tablicy, a zaproszenia zostały wysłane w ostatnim dniu, także wiele osób nie wiedziało nawet o takim fakcie. To też jest postawa, określona postawa polskiego prezydenta do historii Polski związanej z walkami z Rosją i pomocą węgierską.
Panie Andrzeju, zatem Komitet Katyński, którego najpierw był on tajny, prawda, później, chociaż działał zawsze jawnie, przynajmniej owoce, skutki jego działań są jawne i do dzisiaj są, i Bogu dzięki, że są. O niektórych żeśmy tutaj wspomnieli. Tych tablic jest wiele, one trwają na swoich miejscach, ale ostatnio okazało się, że nie wszystkie tablice mogą sobie przetrwać tak prosto. Ostatnio się okazało też, że w niedzielę 10 kwietnia, minioną niedzielę, okazało się, że nie tak łatwo będzie położyć dziś kwiaty, zapalić znicze, mam tu na myśli krakowskie przedmieście. Znowu jest tak jak za komuny, albo nawet i gorzej, bo chociaż no nie, tak samo, komuna też aresztowała pomniki, tak, zagradzała drogę, likwidowano kwiaty, znicze. Tutaj było o tyle jeszcze bardziej dramatycznie, że nawet legitymacja poselska nic nie znaczyła, czyli nic nie znaczyliśmy my jako obywatele Polski, którzy wybieraliśmy posłów, żeby oni takie działania oficjalne, jak chociażby uczczenie ofiar katastrofy smoleńskiej, podejmowali. Jak pan się czuł, widząc te wszystkie fakty, o których tutaj mówię, czy to, że był zakaz w Warszawie zawycia syren, inne jakieś takie dziwne rzeczy. Jak pan się czuł tydzień temu w niedzielę, 10 kwietnia, w rocznicę śmierci, także świętej pamięci Stefana, pana brata, gdy do pana doszły te wszystkie takie, to w sumie są takie, no wobec tej wielkości historii, o której mi opowiadam, to są drobnostki, bo tak jak i komuna przeminie, tak i ci wszyscy przeminą, którzy takich rzeczy się dopuszczają, ale tak to trochę jednak zgrzyt jest wielki.
Ojcze, to jest wielki zgrzyt i to spowodowało urodzin ofiar tej narodowej tragedii, wielkie przygnębienie i wielką rozpacz. Ja jestem, oprócz tego, że działam społecznie w Komitecie Katyńskim, Kręgu Pamięci Narodowej, Stowarzyszeniu Rodzin Katyń 2010, jestem także radnym miasta stołecznego Warszawy. I wielokroć przed zbliżającą się rocznicą pierwszej rocznicy katastrofy zwracaliśmy się do władz miasta z apelem, aby stolica Polski, miasta, którego honorowymi obywatelami było 3 pasażerów samolotu, który rozbił się pod Smoleńskiem. Wielu pasażerów było zasłużonymi obywatelami dla miasta stołecznego Warszawy. A jeszcze więcej było mieszkańcami stolicy, którzy swoim życiem, czynami przyczynili się do rozkwitu miasta stołecznego Warszawy, do jej wielkości i przysparzali jej samych pozytywnych doznań. Zwróciliśmy się do Rady Warszawy, do Prezydium Rady Warszawy, do radnych, którzy mają władzę w stolicy, o to, aby w dniu 10 kwietnia wywiesić na gmachach miejskich i środkach przewozu komunikacji flagi narodowe z Kirem, a w godzinie katastrofy 8.41, aby zawyły syreny. I proszę sobie wyobrazić, że bezdusznie odrzucono nasz wniosek bez żadnego uzasadnienia. Odmówiono motywacji takiej decyzji, po prostu nas zlekceważono. To jest zwykłe barbarzyństwo, bo nawet u pierwotnych ludów występuje pamięć o tych, którzy odeszli. To jest takie naturalne. Nawet zwierzęta potrafią uszanować te zwierzęta, które odeszły. A tu całkowita bezduszność i za wszelką cenę zapomnienie tego, co się stało. My twierdziliśmy, czego się boicie. Przecież to jest tak całkiem naturalne. Nie obciąża funduszu budżetu miasta. Jest tylko przejawem ludzkiej po prostu godności wykonanie tych rzeczy. Nie było argumentów. Odmówiono nam. I to najgorzej boli, bo władza pokazała jeszcze raz arogancję. Gdy interweniowaliśmy, że zapalane przed Pałacem Prezydenckim znicze i składane kwiaty giną, są wywożone, niespalone, są łamane także i wyrzucane portrety i flagi narodowe na śmiecie, także odmówiono wskazania tych, którzy podejmują decyzję, aby właśnie w ten sposób działać. Zadaliśmy pytanie, czy tak się dzieje z wszystkimi oznakami stawiania zniczy w Warszawie? Pytaliśmy, czy gdy warszawiacy w odruchu spontanicznej pamięci i solidarności z Japonią zapalali znicze przed ambasadą tego państwa po straszliwym trzęsieniu ziemi, pod tsunami, pytaliśmy, czy tam też były one usuwane? Okazało się, że nie, że robi się to wybiórczo. Mobilizuje się olbrzymie siły Straży Miejskiej, wydaje się państwowe pieniądze na takie cele, a w drugim miejscu, jak dzwonili do mnie, informowali mnie mieszkańcy, pod Filharmonią nie można przejść, bo za każdą wycieraczką samochodu, na każdym kroku leżą reklamy agencji towarzyskich, które deprawują dzieci i wprowadzają w zakłopotanie rodziców. Na te zarzuty prezydent miasta nie umiała odpowiedzieć i nie odpowiada. Poza tym, ojcze, tam były także incydenty napaści na posłów, dziennikarzy. Jeden z nich leży w stanie ciężkim w szpitalu, pobity, ma krwiaka mózgu. I nie ma odpowiedzialnych za te incydenty. Władza po prostu nas się, ludzi, boi, bo naszą bronią jest znicz, narodowa flaga czy krzyż. To są te elementy, którym dysponujemy my, a naprzeciwko nas stoją zakuci w ciężko zbrojną odzież strażnicy prawa i praworządności, którzy także są naszymi braćmi, także są Polakami i powinni nieraz pomyśleć, co jest ważniejsze. Lojalność wobec despotycznej władzy, czy lojalność wobec swych braci i współrodaków. Tak jak w stanie wojennym. nielegalna była Polska, nielegalne kwiaty, tak teraz Janek Pietrzak śpiewa, że wraca to samo. Nielegalne znicze, nielegalny krzyż. Oto nas, do czego doprowadziło nas kilkuletnie rządy Platformy Obywatelskiej. I to boli.
Panie Andrzeju, w imieniu Stowarzyszenia Katyń 2010 ma odezwę, którą chciałby pan przedstawić. Chętniej wysłuchamy.
Tak, ojcze, to napisałem w poczuciu takiego obowiązku po licznych zaproszeniach z różnych miejsc Polski związanych z uroczystościami pierwszej rocznicy, kiedy musiałem z bólem odmówić, bo po prostu nie mogę być w wielu miejscach naraz. Proszono mnie, aby przesłać chociaż tekst, który by został na miejscu odczytany. I tak też uczyniłem. Jeżeli mogę, to oczywiście odczytam. Kochani rodacy, my, rodziny ofiar tragedii smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku, serdecznie dziękujemy za waszą postawę, tak ważną dla nas w najcięższych chwilach. Aparat naszego państwa, premier, ministrowie i prokuratura bezdusznie i z premedytacją zdradzili interes Polski, przyjmując postawę uległości i potakiwania dla rosyjskiego diktum w kwestii śledztwa dotyczącego przyczyn katastrofy samolotu z narodową delegacją udającą się do Katynia, aby oddać hołd zamordowanym w ludobójczy sposób polskim oficerom, jeńcom wojennym. Nieosądzona i nieukarana zbrodnia na elicie polskiego narodu wymagała obecności pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i narodowej delegacji. Nie było im dane jednak wypowiedzieć polskiej krzywdy wobec świata. W niewyjaśnionych okolicznościach doszło do tragedii, która pochłonęła nowe żniwo ofiarne. Zginęli wszyscy. Nasuwa się analogia do zbrodni katyńskiej z 1940 roku. Drugi Katyń stał się faktem. Tym, którzy wyprodukowali samolot, remontowali go, mieli bezpiecznie sprowadzić na własne lotnisko przez swoje służby, powierzono śledztwo bez udziału polskiej prokuratury i specjalistów. Czy takie działania premiera i pełniącego obowiązki, a potem już pełnoprawnego prezydenta wobec poległej głowy państwa i pozostałych ofiar nie zasługuje na potępienie? Mało tego, wszystkie działania Rosjan łamiące procedury w tego rodzaju śledztwach są tłumaczone przez polski rząd jako wzorowe. Może dlatego, że zmierzają do udowodnienia z góry przyjętej tezy winy polskich pilotów i ich dowódcy, generała Andrzeja Błasika. Jednym słowem tych, którzy zginęli i bronić się już nie mogą. Wobec kapitulacji polskiego państwa to na nas, osobiście poszkodowanych, dotkniętych rodzinną i narodową tragedią, spoczął obowiązek obrony czci i honoru naszych bliskich, ofiar cywilnych, jak i wojskowych. Gdzie są ich koledzy? Co robi minister obrony? Obrony chyba samego siebie, Bogdan Klich. Kiedy poniewierany jest polski mundur i honor oficerski, czy rządzący mają jeszcze zdolność honorową? Upodlenie rządowych elit sięgnęło dna. Rządowej komisji szefuje minister spraw wewnętrznych Jerzy Miller, zwierzchnik Biura Ochrony Rządu, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo prezydenta. Z pełną świadomością i premedytacją zarówno rodziny, jak i społeczeństwo były wprowadzane w błąd przez premiera, ministrów Ewę Kopacz, Tomasza Arabskiego, Radosława Sikorskiego i innych. Mówili nam o przeprowadzonych sekcjach zwłok z udziałem polskich lekarzy i prokuratorów, przekopaniu ziemi i zebraniu wszystkich szczątków ofiar oraz części samolotu, wielokrotne pochówki naszych bliskich, odnajdywane po wielu miesiącach szczątki i rzeczy osobiste temu przeczą. Do dziś nie ma pełnej dokumentacji sekcyjnej, a rodzinom odmawia się prawa do ekshumacji bliskich. Czy to mało by podważyć wiarygodność śledztwa? Tych, którzy dążą do wyjaśnienia przyczyn katastrofy, mają odwagę zadawać trudne pytania, nazywa się oszołomami, chorymi psychicznie. Nas premier nie przeprosił, gdy w Brukseli powiedział, że pewnie nam chodzi o pieniądze na odszkodowania. Jego rzecznik za to płynnie po rosyjsku przeprosił tych Rosjan, którzy ukradli nieżywym polskim ofiarom karty płatnicze z miejsca katastrofy. Naturalnie, my nic nie ukradliśmy, więc za co nas przepraszać? Nas należy atakować i trzymać krótko. Gorzkie to słowa, ale oddają trafnie nasze odczucia. Nadzieja i determinacja pobudza nas do działania. Mając w niebie takich orędowników jak błogosławieni Jerzy Popiełuszko i papież Jan Paweł II, możemy być pewni, że prawda zostanie ujawniona, a winni wskazani. Słowa papieża Polaka „nie lękajcie się” i księdza Jerzego Popiełuszki „zło dobrem zwyciężaj” są naszą tarczą i mocą. Z Bożą pomocą pokonamy złe moce i jak w sprawie zbrodni katyńskiej, prawda zostaje ujawniona. Tak nam dopomóż Bóg i wszyscy święci. W imieniu własnym i Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010, Andrzej Melak. Ojcze, taka jest treść listu, który odczytałem i który czuję się w obowiązku przekazać wszystkim Polakom. On jest prawdziwy i zgodny z naszymi odczuciami.
Dodam, panie Andrzeju, że otrzymałem przed chwilą informację z następującej treści: sercem i duchem z Katyń 2010. To wyznanie od sybiraczki z Gdyni, pani Haliny Młynczak, którą pozdrawiamy serdecznie i pozdrawiamy wszystkich sybiraków. No i cóż, zaprośmy w takim razie słuchaczy do rozmów, a jeszcze tylko zapytam o taki szczegół, no proszę wybaczyć, że może jest to taki szczegół dość trudny, bolesny. Mógłby pan powiedzieć coś więcej? Wielokrotne pogrzeby, co to znaczy?
Ojcze, to, że wbrew zapewnieniom rządu, pogrzeby niektórych ofiar odbywały się wielokrotnie. Wiem, że jeszcze po 13 maja odbywały się dochówki tak zwane. Byłem na cmentarzu, byłem przy tym obecnym i wiem, że w Warszawie dochowywano przynajmniej dwie osoby. W rozmowie z bliskimi ofiar wiem, że jeszcze polscy archeolodzy, którzy pracowali w Smoleńsku w październiku, także przywieźli szczątki wielu bliskich, tych, którzy leżą na Powązkach. Pomimo to, że Rosjanie zabronili penetrować polskim archeologom głębiej niż na 15 centymetrów powierzchni ziemi. Nie pozwolono im korzystać z sond, najnowocześniejszych urządzeń lokalizacyjnych, to co znajduje się w ziemi. Taka jest prawda, taka jest rzeczywistość. I w tym świetle całkowicie nieuzasadnione wydają nam się opory polskiej prokuratury w odpowiedzi i zgody na ekshumację tych naszych bliskich, którzy wystąpili o taką ekshumację, gdyż czytając protokoły sekcyjne, oczywiście tylko te pisane, ja w swoim wypadku powiem tak, miałem wrażenie, że ten protokół dotyczy zupełnie innej osoby niż był mój brat. Nie zgadza się o ponad 25 cm wzrost. Nie zgadza się waga, nie zgadza się nawet kolor koszuli, w której zginął i którą widziałem na zdjęciu po wypadku. W ogóle nie zgadza się wiele elementów. To samo potwierdzają inne rodziny. I jaka jest przesłanka, że po 12 miesiącach polska prokuratura nie ma pełnej dokumentacji. Tu jest pies pogrzebany, ojcze, i tu jest pełna odpowiedzialność polskiego rządu za to, że pozwoliła Rosjanom prowadzić śledztwo bez własnego udziału, rezygnując z przynależnych im prerogatyw w tym zakresie. I to jest największa zbrodnia dokonana na nas, na rodzinach, bo to my cierpimy.
No tak, bo to państwo, ten rząd, który ma dbać o dobro swoich obywateli, on w tym najbardziej kluczowym, najbardziej dramatycznym momencie, ten rząd się od tych obywateli odwraca po prostu.
Rząd twierdzi, że państwo w tym czasie zdało egzamin. Przed kim? Tylko należałoby spytać. Przed narodem? Naszym, polskim?
Drodzy Państwo, w naszym studiu jest pan Andrzej Melak, brat świętej pamięci Stefana Melaka, który zginął w tragicznej katastrofie rządowego samolotu, który wiózł delegację polską na czele z prezydentem świętej pamięci Lechem Kaczyńskim na obchody 70. rocznicy zbrodni ludobójstwa w Katyniu. Rozmawiamy o Katyniu, Katyń 1940-2010. Zapraszamy Państwa do rozmowy. Telefony na antenę 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej. Dla zagranicy podobny numer telefonu z końcówką 33 lub 66, kierunkowy 0048, z oceanu 011-48. Może zanim odbiorę pierwsze telefony, oddajmy jeszcze głos wspomnianemu przed chwilą przez pana Andrzeja, panu Janowi Pietrzakowi.
Wiele polskich kwiatów rozkwitało już od kasino maków, pąków białych róż. Kwiatów co czerwieńsze, by wyniźli krew w wierszu i w piosence i w okopów mgle. Ale takie kwiaty, jakie kwitną tu na warszawskim placu, to prawdziwy cud. Szpicle i armaty stoją przeciw nim, pałki, automaty, tresowane psy. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Składają wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. To najdroższe kwiaty, jakie widział świat. Można za nie płacić w celi parę lat, można stracić zęby za goździki trzy, liczyć krwawe pręgi, długo łykać łzy takich drogich kwiatów. Co dzień świeży stos niosą warszawiacy, kiedy mija noc, ciemna noc dla tamtych, dla nas jasny dzień, z nami słońce prawdy, z nimi zdrady cień. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie je składają, wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. Niepodległe kwiaty, niezniszczalny krzyż, kłócą gabinety, imperium drży. Przycisk generałów nie lęka się wojska, nielegalny naród, zakazana Polska.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto mówi skąd?
Janusz z Warszawy.
Kłaniamy się, panie Januszu, witamy. I zapraszamy do rozmowy. Tylko ściszmy radio, dobrze?
Dobrze. Dobry wieczór, witam pana Melaka i księdza redaktora.
Dobry wieczór, witamy, szczęść Boże.
Przysłuchuję się tej audycji. Na ten temat po prostu wiele asocjacji mi się przez głowę przewijało i tak słucham i tak zasady każdy narzeka, że rząd nic nie robi, premier, prezydent, ministrowie. Ja widzę to zupełnie inaczej. Nikt nie podniósł żadnej odpowiedzialności, ponieważ niby dlaczego miałby ją ponosić. Zadanie zostało postawione, zostało wykonane wyśmienicie i ja widzę, że raczej powinny być jakieś nagrody dla osób, dla których się domagamy kary. Przepraszam za takie zdenerwowanie trochę, ale ja mam po prostu też takie określenie na tą całą sytuację, jaka zaistniała, że Katyń-Smoleńsk. Cel ten sam, inne środki. Dziękuję. Bóg zapłaci.
Pozdrawiam. No taka refleksja pana Janusza, chociaż my, panie Andrzeju, nie chcemy kogoś tam karać, stawiać przed sądem i tak dalej. Po pierwsze chcemy się dowiedzieć, co to było. Po drugie, tak jak pan w swoim liście napisał, w imieniu rodzin smoleńskich, tak powiem, dlaczego państwo oszukuje? Mówi, że były sekcje, a ich nie wszystkich były. Mówi, że były pogrzeby, a potem były trzykrotnie. Ktoś musiał chować po kawałku swoich najbliższych i tak dalej. Tego się domagamy. Takiego służenia narodowi, bo przecież po to są ludzie w rządzie.
Ojcze, na naszych oczach, tak jak przez wiele lat, przez dziesięciolecia i nawet teraz funkcjonuje kłamstwo katyńskie, na naszych oczach rodzi się kłamstwo smoleńskie. Z tym, że teraz ludzie w większości są bardziej świadomi. Ja, jako działacz Komitetu Katyńskiego, obserwujący to, co się działo w sprawie Katynia, widzę absolutną analogię zarówno śledztwa prowadzonego przez Rosjan przez 15 lat w sprawie Katynia, gdy po 15 latach zostało one umorzone bez podania absolutnie przyczyn umorzenia, a polskie czynniki rządowe wielokroć w tym czasie powtarzały na apel nasz, aby wszcząć polskie śledztwo, mówiły tak. Po co? Dlaczego? Rosjanie już kończą śledztwo. Za kilka miesięcy będzie pozytywny wynik. Co my? Czego wy od nich chcecie? Tak samo teraz. My widzimy, co się dzieje ze śledztwem. Rozbijany jest dewastowany samolot, niszczeje. Polskie czarne skrzynki nie wróciły do Polski, choć stanowią własność Polski. Minister Miller podpisał z Rosjanami porozumienie, w którym powiedział, że do czasu zakończenia procedur sądowych ani wrak samolotu, ani czarne skrzynki nie wrócą do tego czasu do Polski. To znaczy nie wrócą nigdy. Tak to widzę i tak to widzi wielu działaczy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Do tych z zagranicy chciałbym przytoczyć słowa księdza Witolda Kiedrowskiego z Paryża, wieloletniego szefa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, który dzisiaj obchodzi 99. urodziny i tą drogą chcę mu złożyć najserdeczniejsze życzenia 200 lat życia. Ksiądz Kiedrowski był jednym z tych, dzięki któremu powstała tablica katyńska właśnie w domu polskiego żołnierza kombatanta. Księże Witoldzie, dużo, dużo zdrowia i dużo wspaniałych lat życia i służby dla Polski.
Odbiorę kolejny telefon. Przypomnę, w naszym studiu jest pan Andrzej Melak, brat świętej pamięci Stefana Melaka, poległego pod Smoleńskim 10 kwietnia 2010 roku. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria Radomska z Warszawy. Chciałabym...
Kłaniam się, Pani Mario, kłaniam
się. Serdecznie pozdrowić pana brata świętej pamięci, pana Meleka i ojca prowadzącego ich... Słucham z uwagą i przede wszystkim chciałabym wyrazy współczucia osobiście, bo nie miałam takiej okazji wyrazić i chciałam powiedzieć, że co dzień przeżywam, owszem, inaczej niż rodziny, niż pan, ten ból, ale ta część narodu, która, o której śpiewa chociażby, dziękuję za piosenkę pana Pietrzaka, ten zakazany naród, to tak odczuwa to tak samo mocno prawie jak państwo, ponieważ to, co pan powiedział, że jest majestat śmierci, wobec którego nawet zwierzęta, co ja odczułam, bo miałam taką sytuację, one czują, ten majestat śmierci powoduje, że nawet zwierzęta żegnają, czy szlachetnie jakoś się zachowują. Tu była wstrząsające właśnie to dla nas, dla takich zwykłych ludzi, to, że chciano, żebyśmy zapomnieli, bo skoro ci ludzie tak drwili z pana prezydenta, być może to było spowodowane jakimś poczuciem wstydu, że tak drwiono. To potem się przerzuciło na te wszystkie 96 osób. Ale to, co się czuło pierwszego, drugiego dnia, że chciano po prostu sobie w ogóle zamazać, to trwa, ten ból tym bardziej spotęgowany w nas. I chciałabym właśnie powiedzieć, że jesteśmy z państwem. Natomiast to, co pan powiedział, w pewnym momencie może zbyt szczegół pewien. Bardzo się cieszę, że pan powiedział o pani Tyszkiewicz. Tak w sumie nie wiedziałam. Znaczy tym bardziej, bardzo cieszę się, że tak zareagowała na to, co pan mówił o pomniku. Natomiast dziwi mnie, że pan Onyszkiewicz tak się zachował, ponieważ jeżeli się jest, może tak naiwnie to myślę, jeżeli się jest no, ożenionym z wnuczką marszałka Piłsudskiego, któremu, to myślę, że do czegoś to zobowiązuje, ale ja być może na szczegóły zwracam uwagę, ale to w pana bardzo mnie jakoś tak wstrząsnęło mną, to co pan powiedział. I już nie warto może tego roztrząsać, bo to jest, dotyczy właśnie już rzeczy, które, spraw, które minęły, ale bardzo mnie dziwi. Właśnie wydaje mi się, że tu jest jakiś dziwne takie pokręcenie tej opozycji właśnie, że tutaj coś ci ludzie byli tak niby w opozycji, a tak naprawdę ja nie wiem jak to nazwać, ale to już jest wstyd po prostu. Na miejscu tej wnuczki marszałka, to po prostu może bym się nie, przepraszam, tak mówię, ale nie rozwiodła, no ale w każdym razie to jest jakaś szalenie mnie to dziwi. No i chciałabym jeszcze na końcu powiedzieć, że pan powiedział, że jest radnym Warszawy. Oczywiście nie mówię o sprawach, które cały czas przeżywam. Mówiłam to na początku i przepraszam, że na takie szczegóły, ale to już na koniec. Bardzo współczuję, że pan jest radnym w tym właśnie, no, no z taką panią prezydent, która ignoruje wszystko, co przeżywają warszawiacy. To po prostu jest straszny ból, że trzeba, będąc przedstawicielem, no, warszawiaków, walczyć z kimś, kto powinien, no, jakoś brać przykład z prezydenta właśnie Starzyńskiego chociażby, prawda? I to jest potworne. Natomiast tak myślę, wie pan, no, że taką refleksję mam, że ta Straż Miejska, która tak strasznie rozpędzała ostatnio, no ja nie wiem, to jest żenujące, to już nie chcę o tym mówić ludzi spod pałacu, to ja nie wiem, wie pan, czy to nie jest może, przepraszam, bo to jest jakaś teoria spiskowa, czy to nie są ci z tej agencji Zubrzycki, która, proszę sobie wyobrazić, bo jeżdżę na grup rodziców do Grodziska, to tam ona ochrania, nie straciła licencji, ochrania WKD. No więc aż mnie to dziwi. Chodzą z tymi napisami, rozgromili tych biednych kupców i tam nic się nie dzieje, a teraz pani prezydent nie zabrała im licencji, tylko ich pochwaliła i może w zamian za to mają w dalszym ciągu pracę. Być może to oni wspomagali Straż Miejską. W każdym razie to już jeszcze raz chcę powiedzieć, że jesteśmy z państwem, ze wszystkimi i jakoś tak bolejemy nad tym wszystkim i czekamy, że może z Bożą pomocą się coś zmieni. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.
Szczęść Boże, z Bogiem.
Dziękuję pani za ten telefon, za zrozumienie tej sytuacji. No, jest tak, jak mówiłem, ciężko to mówić z bólem serca, ale taka jest rzeczywistość. Myślę, że dobrze, że jestem w Radzie Warszawy, bo dzięki takim jak ja te sprawy są poruszane, są uwypaklane i myślę, że docierają w ten sposób także do społeczeństwa, które nie jest świadome tego, co się dzieje w kuluarach tego Rady Warszawy. Nie wie o postawie poszczególnych radnych, a także o postawie ugrupowania, które jest przy władzy.
Odbiorę kolejny telefon. Przypomnę, że w naszym studiu jest pan Andrzej Melak. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Przepraszam, że po dwóch dniach znowu się włączam, ale chciałbym przekazać pewne informacje. Również witam pana, szanownego pana Andrzeja Melaka.
Pozdrawiam.
Chciałbym się pierwsze dołączyć do pozdrowień i życzeń co najmniej 120 lat dla księdza generała Kiedrowskiego, który miałem przyjemność poznać na spotkaniach Polonii Kaszubsko-Pomorskiej, bo warto powiedzieć, że ksiądz Kiedrowski pochodzi ze znamienitego rodu Kaszubskiego. No, w Paryżu też z księdzem generałem się poznałem, ale zwłaszcza jego młody duch był jakby pewnym spiritus mowem z tych spotkań Polonii Kaszubsko-Pomorskiej w Starbieninie na Kaszubach. Ale to tylko tak nawiasem, mam nadzieję, że myślę, że ksiądz generał Kiedrowski, który jest stałym słuchaczem Radia Maryja, również słucha tej audycji. Ale adrem, że tak powiem, do słowa. Panie Andrzeju szanowny, no przede wszystkim chciałbym tutaj sprawę Katynia 1940 roku poruszyć. Mnie oburzyło, nie wiem, ja nie spotkałem się z jakąś refleksją, kiedy Duma Rosyjska podjęła uchwałę o chęci rehabilitacji ofiar katyńskich, czyli tych prawie 22 tysięcy żołnierzy, oficerów, inteligencji polskiej wymordowanej właśnie w Katyniu, w Starobielsku, w Ostaszkowie. I tu dla mnie samo pojęcie jako prawnika rehabilitacja, no tu jest nie na miejscu. Dla mnie to jest poczwarz. Szkoda, że nie słyszałem, żeby rodziny katyńskie się zreflektowały, bo jak można kogoś, który został w bestialski sposób zamordowany na rozkaz Stalina, Berii i całego politbiura sowieckiego rozkazem, bez sądu, bez wyroku, bez jakiejkolwiek możliwości obrony, właściwie pozbawiony wszelkiej czci, i rehabilitować to można kogoś, kto na podstawie jakiegoś procesu popełniono błędy i tak dalej. A tu mi chodzi o, tu powinno być oddanie czci ofiarom zamordowczego reżimu bolszewickiego. Tak powinno być, a nie rehabilitacja, bo rehabilitacja to wiąże się mi z popełnieniem pewnego błędu procesowego i post factum następuje rehabilitacja kogoś, tak jak były rehabilitacja też, to jest według mnie nieadekwatne ofiar stalinizmu w Polsce po 56 roku. Ludzi również bez wyroków skazanych, jak między innymi to był wyrok, ale praktycznie kapturowy, no można pan Pilecki i tak dalej. Ale tu co do ofiar właśnie katyńskich 40 roku, rehabilitacja jest skandalem, użycie tego słowa, bo ona jednocześnie mówi o tych oprawcach, że oni w rozumieniu prawa jakby popełnili tylko błąd, być może to było jakby no, niedopatrzenie i tak dalej. To na ten temat i dlatego, panie Andrzeju, prosiłbym, żebyście wśród rodzin katyńskich przemyśleli, bo do dzisiaj jakby nie było refleksji na ten temat. A druga sprawa, sprawa smoleńska, to jeszcze raz powtarzam, bo kiedyś chyba w czerwcu, kiedy pan był, pani Małgosia Wasserman, pani mama świętej pamięci pana posła Gosiewskiego, to wtedy ja też się włączyłem i wtedy, bo ja tą sprawę o tym zamachu już w maju poruszyłem, chodzi mi mianowicie o tą sprawę mikoningu, czyli naprowadzenie, i to się potwierdziło, bo naprowadzono rzekomo samolot na ścieżkę i na prawidłową linię lotu, natomiast ta technika elektronicznego zakłócania sygnałów między wieżą kontrolną a samolotem i również zakłócania systemów pokładowych, komputera pokładowego, co ostatnio, nie wiem, naszego dziennika tego artykułu nie czytałem, mówiono w czasie tego lotu próbnego Tupolewa z numerem bocznym 102, stwierdzono, że sprawa odchodu, czyli odejścia, była włączana i ona zadziałała, natomiast tam nie zadziała. Właściwie potwierdza się, ja tu z fachowcami i generałem McGrady w Rammstein bazie rozmawiałem w trakcie odsłonięcia tablicy generała świętej pamięci generała Błasika, ale również z fachowcami z Lufthansa, z Luftwaffe niemieckiego, oficerami niemieckich sił powietrznych i innymi specjalistami, nie mówiąc o tej pracy na temat mikoningu, którą wydał między innymi jeden z inżynierów niemieckich razem z Amerykaninem polskiego pochodzenia na temat tego mikoningu, czyli zakłócania elektronicznego sygnałów, opóźniania od 3 do 7 sekund, i to by się wszystko zgadzało na podstawie tych danych, co mamy. No i dla mnie skandalem jest, no to był dla mnie prymaprylisowi dowcip, akurat 1 kwietnia prokuratura wojskowa jako pierwsza mając te cztery elementy, które mogły przyczynić się do katastrofy, wykluczyła a priori, nie mając dokumentacji, teorii zamachu, że to nie było i tak dalej, nawet nie wchodząc w szczegóły, dlaczego wykluczyła. No dla mnie to jest ucieczka do przodu i właściwie pacyfikacja tych osób, które chcą dotrzeć do prawdy, ale teoria Mikoningu, czyli właśnie to, co się kryje na tym, zakłócając sygnał, dla mnie do dzisiaj coraz bardziej od czasu, kiedy o tej technice, którą Sowieci już w okresie wojny wietnamskiej, tak zwani piloci wietnamscy zakłócali amerykańskie samoloty w okresie wojny wietnamsko-amerykańskiej czy sowiecko-amerykańskiej, ale na terytorium Wietnamu, można tak powiedzieć, w latach koniec lat 60. do 74. roku, w walkach lotniczych i tak dalej. I wiem, że technikę Mikoningu również siły, bo ta technika jest również stosowana w technice natowskiej, wykorzystuje się obecnie być może w tym momencie w trakcie, że tak powiem, pomocy powstańcom w Libii. Ale to tak nawiasem, tak. Ale potwierdza tak, się to, tak. Co było mówione. Także pozdrawiam pana Andrzeju, życzę sił. Proszę pozdrowić wszystkie rodziny katyńskie ode mnie, osobiście od Marka z Bawarii. Ja będę w najbliższych dniach w Polsce, będę chciał z pewnymi osobami w Warszawie rozmawiać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie proszę sił, dużo sił i te elementy, zwłaszcza ta sprawa tak zwanej rehabilitacji użycia tego słowa w tak podłej sprawie i sprawa Mikoningu, ale również innych spraw dotyczących właśnie, żebyście panowie
dziękujemy bardzo,
się zawsze w te argumenty.
Panie Marku,
także
szczęść
Boże, kłania się Marek Bawar.
Kłaniamy się.
Dziękujemy panie Marku za pana refleksję. Chciałbym powiedzieć tak. Komitet Katyński nigdy nie użył słowa, że żądamy rehabilitacji. My jesteśmy w tych sprawach bardzo radykalni. Nie używamy słowa rehabilitacja, bo wiemy, że Polacy zostali zamordowani decyzją administracyjną bez żadnego sądu. I oni nie byli winni, tak jak już pan powiedział, tego nic, żadnej winy w ich działaniu nie było. Natomiast rodziny katyńskie, no trzeba by było ich się spytać, dlaczego reprezentując tych, co przed kilkudziesięcioma laty zginęli, władze Federacji Rodzin Katyńskich nie wystąpiły ani razu z protestem w tej sprawie, a także nie wystosowały listu otwartego do premiera w sprawie katastrofy. Ich działanie szefostwa rodzin katyńskich nigdy nie użyło słowa ludobójstwo. To też jest znamienne i to określa pozycję, jaką zajmują te stowarzyszenie. Choć poszczególni członkowie mówią o ludobójstwie, szefostwo tej organizacji o ludobójstwie nigdy nie mówiło. My, Komitet Katyński, który reprezentuje, wystosował od czasu katastrofy chyba z 5 pism do premiera, do prokuratury, a także listów otwartych w obronie polskiej racji stanu, o zwrot polskiej własności, jaką stanowił wrak samolotu, o zwrot polskich skrzynek. Protestowaliśmy przeciwko obrażaniu bez dowodów i oskarżaniu naszych pilotów i żołnierzy o sprawczość tej katastrofy. Nie ma żadnych dowodów, a śledztwo smoleńskie toczy się pod z góry wybrany wątek winy polskich pilotów. To przecież godzinę po katastrofie Rosjanie ogłosili, że samolot był sprawny, a winę ponoszą piloci, którzy nie słuchali poleceń wieży, 4 razy podchodzili do lądowania, byli niedoświadczeni, nie znali języka rosyjskiego. I całe śledztwo toczone jest właśnie w tym celu, aby tą tezę potwierdzić. potwierdzają i utwierdzają społeczeństwo polskie, nie tylko polskie, ale także za granicę, w tych oskarżeniach także osoby z najwyższego kierownictwa polskiego rządu. Pan Sikorski w Stanach Zjednoczonych mówił o winie polskich pilotów. Pan prezydent Komorowski w jednym z wywiadów w ciągu 5 minut 4 razy oskarżył pilotów o to, że byli sprawcami tej katastrofy. A kiedy redaktor go spytał, panie prezydencie, gdy w sprawie Olewnika jeden ze sprawców zabójstwa powiesił się w celi, to minister Ćwiąkalski w porywie odpowiedzialności podał się do dymisji. Czy w sprawie katastrofy smoleńskiej będzie jakaś dymisja? Wtedy z rozbrajającą szczerością prezydent odpowiedział, a czy tu ktoś się powiesił? No niestety, tak zareagował prezydent Rzeczypospolitej. Zostawię tę sprawę bez komentarza, bo tu ciężko cokolwiek komentować.
Odbiorę kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi skąd?
Ja... Słucham?
Kto mówi i skąd?
Marek z Koszalina.
Witamy, panie Marko. Może proszę o ściszenie radia, dobrze? Żeby ono nam nie przeszkadzało.
Już chwilę mam.
I słuchamy pana. O, tak, i słuchamy.
Ja bym się chciał ustosunkować do listy wypowiedzi pana Melaka i do pana, który dzwonił z Niemiec. Jestem wiernym słuchaczem Radia Maryja. Słucham tego wszystkiego, jestem wychowany w duchu patriotycznym. Mój brat bardzo walczy o polskość, mieszkając od 30 lat w Berlinie, ale nie podoba mi się tylko jedno. Co mi się nie podoba, że Jezus Chrystus nauczył, że najważniejsze jest miłosierdzie, a tego miłosierdzia proszę Ojca w tych wszystkich wypowiedziach brakuje mi. Jest wylewana żółć, a miłosierdzie jest pozostawione gdzieś zupełnie z boku.
Który fragment wypowiedzi według pana jest wylewaniem żółci, może powiedzmy?
Wszystko.
Wszystko, czyli?
Wszystko, bo ja się czuję tak, jak ja bym był pominięty i bym nie był Polakiem, że Polakami są tylko ci, którzy słuchają i wypowiadają i myślą się tak, jak myślą tak, jak na przykład pan Melak i...
No ale co panu się nie podoba w tym stanowisku pana Andrzeja Meleka, naszego gościa dzisiejszego, brata świętej pamięci Stefana Meleka?
Świętej pamięci, ja wiem.
Co panu się nie podoba w tej postawie, w tym, co pan Andrzej nam dzisiaj powiedział?
To wylewanie tej żółci i nienawiści na obecne władze, które...
Ale zaraz...
Wszystkich, co... Niech mnie ojciec posłucha.
Nie, tylko że...
Na wszystkich programach radiowych, telewizyjnych, bo ja słucham nie tylko Radia Maryja, słucham cały czas. Cały czas jestem naprawdę wiernym słuchaczem. Miałem telewizję, trwam, obecnie nie posiadam, bo...
Ale do rzeczy.
No i takie poganianie właśnie do rzeczy... Słuchanie pana adwokata czy jakiegoś tam prawnika z Niemiec, to słuchaliśmy przez 15 minut, a mnie ojciec pogania. Dziękuję bardzo, przepraszam,
Panie Marku, proszę powiedzieć.
Mi przykro, bo nie jesteście miłosierni.
Miłosierdzie
zostało gdzieś wam z boku.
Ale proszę powiedzieć, w czym pan widzi ten żółć, bo ja chciałbym się tego dowiedzieć.
Żółć w tym, że wylewacie tą żółć, ludzie wylewają, którzy dzwonią, wylewają swoją żółć, swoją nienawiść, obrażając, nie mówię, że tylko rząd, obrażając porządnych Polaków, którzy nie słuchają Radia Maryja, którzy nie dzwonią, nie mówią, siedzą w swoim domu w zaciszach i znoszą cierpliwie.
Panie Marku, które sformułowanie, jakie dzisiaj padło pod adresem także rządu?
Nie będziemy wyrywać z kontekstu, które jest moje sformułowanie.
Nie będziemy. Pan podsumował, pan wylał swoją żółć dzisiaj na Radio Maryja i na naszego gościa i chciałbym się dowiedzieć, jaki jest powód tego, proszę pana. Chciałem się tylko tego dowiedzieć.
Nie wylałem żółci, bo słucham tego Radia Maryja i jestem wiernym słuchaczem.
To ja się cieszę z tego powodu, tylko chciałbym, żeby pan konkretnie powiedział, co było tutaj pana zdaniem, jakie sformułowanie pod adresem rządu było naganne, było złe, co obraziło Polaków.
Łącznie z piosenką to, że ten rząd jest nieudolny, zły, wredny i niedobry. Wszyscy są niedobrzy.
No cóż. Pozdrawiam, panie Marku. Pozdrawiam. Ja takiej piosenki, panie Andrzeju, nie słyszałem podczas naszego programu. Nie. Może pan Marek słuchał innego radia, a podejrzewam, że to jest... Proszę wybaczyć, że chwilę zatrzymam się przy tym telefonie, chociaż sam szacunek dla pana Marka, ale podejrzewam, że to jest w kontekście takim, że tutaj jedna ze stron internetowych podaje rewelacje, jakobyśmy tutaj nie wiadomo co na ten temat mówili. Szkoda, że pan Marek wyraził swoje zdanie, szkoda, że nie powiedział nic konkretnego. No ale trudno. Idziemy dalej. Odbiorę kolejne telefony w takim razie. Słucham Radia Maryja, halo.
Idziemy dalej.
Halo.
Szczęść Boże.
Halo.
Tak, słucham. Szczęść Boże.
Witam wszystkich, szczęść Boże.
Tak, kto mówi, skąd?
I mówi Roman z południa Polski.
Witamy pani Romo.
Do tego wszystkiego, co było powiedziane tu o Katyniu, dodać jeszcze taką rzecz, że dla mnie Katyn jest również jakimś symbolem, wielkim symbolem tego, co dotknęło naszych wymordowanych na terenie Rosji Polaków, naszych braci, sióstr, ojców. Chciałem wspomnieć miejsce, o którym się w ogóle nie mówi. Jest gdzieś tam w obwodzie chyba moskiewskim taka miejscowość Kaługa. Jest to być może teraz większe, kiedyś to było podobno maleńkie jakieś miasteczko. Tam był obóz jeńców. Tam przebywali dwaj bracia mojej siostry, akowcy z Wileńszczyzny. Pracowali wszyscy przy wyrębie lasów. W zasadzie nie trzeba było do nich strzelać. Umierali z przepracowania i z głodu. Bracia mojej siostry jakimś cudem przeżyli to. Jeden uciekł, drugi chory na tyfus przeżył. Dzięki jedynej osobie, Rosjance, lekarce rosyjskiej, która zaopiekowała się tym młodziutkim 17-letnim chłopcem, polskim akowcem. Mówiła do niego: mój synocz, mój synoczek, bo miała syna w jego wieku, który gdzieś zginął na froncie. Obaj bracia mojej mamy jakoś dotarli do Polski. Starszy, który uciekł, dotarł do Wilna, kiedy Wilno płonęło, bo w ogóle rodzina nasza pochodzi z Wileńszczyzny, właściwie z samego Wilna. Dotarli do rodziny, to już był końcówka wojny i po wojnie jako akowcy się nie ujawnili. Młodszy Zbyszek został otruty w klinice wrocławskiej. wówczas studentem pierwszego roku medycyny, bardzo zdolny człowiek, znał kilka języków, miał wspaniałe wyniki w nauce. Drugi, starszy, na początku lat 50. został aresztowany przez równy rok. Był w więzieniu śledczym w Olsztynie. Został aresztowany w dzień Nowego Roku i w następny Nowy Rok po rozprawie sądowej, na którą zgłosili się dziwnym sposobem, chyba cudem jakimś, świadkowie. Było to podobno mnóstwo ludzi, którzy no jeden drugiego jakoś tam powiadomili. Było to już chyba po śmierci Stalina. No i został jednak wypuszczony, uniewinniony. Jako dziecko szłam z całą rodziną pod więzienie w nocy. Tam mieli go wypuścić. Czekaliśmy parę godzin. Po północy został wypuszczony, czyli cichcem, tak żeby nie było zbyt wielu ludzi, zbyt wielu świadków. I dziwię się, że w ogóle pominięto tych więźniów z Kaługi. Nie wierzę, żeby nikt o tym nie wiedział. Tam są setki, jeśli nie tysiące ciał ludzkich, naszych Polaków, jeńców wojennych, którzy umierali z głodu, z nadmiaru pracy, którą musieli wykonywać. I dlatego mówię, że Katyn jest dla mnie również symbolem kaźni, która dokonała się na Polakach na terenie byłego Związku Radzieckiego. To tyle chciałem Dziękujemy. Powiedzieć.
Pani Romo.
Dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Oczywiście Golgota Wschodu to nie tylko Katyn. Liczy się, że tam na wschodzie, w Kazachstanie, Syberii i w innych miejscach zginęło ponad 1,5 miliona istnień polskich. Ale to wciąż jest nieodkryta karta, nieodkryta historia, po którą należy sięgnąć i zachęcam polskich historyków. Tylko jest jeden kłopot. Rosyjskie archiwa są dla Polaków w większości niedostępne. Natomiast relacje świadków, spisanych tych, którzy przeżyli, właśnie wspominają o ogromie tych nieszczęść. Chciałbym tylko tu jeszcze jedno dodać, że wszystkie polskie rodziny, które były w 4 deportacjach wywożone na wschód, Rosjanie prowadzili ewidencję, ale tylko tych, którzy ukończyli 15 lat. Wszyscy młodsi poniżej 15 lat nie byli ewidencjonowani, a tam mieszkały wielodzietne rodziny. I te dane statystyczne podawane teraz nie obejmują właśnie tych znaczącej ilości dzieci, młodzieży, niemowląt, o których nic nie wiemy. I ta liczba zamordowanych, zamęczonych na wschodzie jest po prostu niewyobrażalna. Bo proszę sobie wyobrazić, Polska liczyła przed wojną ponad 36 milionów. Po wojnie doliczyliśmy się 24 miliony. A mówią nam że Polska straciła 6 milionów. Wychodzi dużo, dużo większa liczba ofiar, które nie są nigdzie zaewidencjonowane. Stąd taki kłopot i stąd te rozbieżności w ilościach, ale oczywiście o każdym istnieniu ludzkim, polskim i nie tylko polskim pamiętamy, modlimy się i jest w naszej pamięci po wsze czas.
No i dodajmy tutaj, panie Andrzeju, sowieckie koszary w mieście Kaługa to był docelowy etap żołnierzy Wołyńskiej Armii Krajowej, o czym powiedziała pani Roma. Tam zwożono ich w czerwcu 1944 roku po zdradzieckim aresztowaniu w okolicach Wilna, kiedy akcja Burza się zaczęła. I gdy nie chcieli wejść do armii Berlinga, po prostu wysłano ich dalej w głąb Rosji do wyrębu lasów. I tę historię nam opowiedziała pani Roma. Ale ja chcę zwrócić uwagę tutaj pani Romo i drodzy słuchacze, którzy macie podobną historię, o której powiedziała pani Roma, że właśnie Katyn jest tym miejscem symbolicznym. Zauważmy, że w delegacji smoleńskiej rok temu było dwóch ludzi właśnie z akcji Burza. Właśnie tych, pani Romo, którzy być może także i zetknęli się z pani bliskimi, którzy w akcji Burza brali udział. Ja mam tu na myśli przynajmniej dwóch ludzi. To jest świętej pamięci pan pułkownik Czesław Cywiński i świętej pamięci Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent Polski na uchodźstwie, prawda? I oni tam też jechali do Katynia, żeby w tym symbolu, jakim jest słowo Katyń, uhonorować wszystkich, także i tych z Kaługi, i tych z Kołymy, i tych z Bieguna Północnego, i z Kazachstanu i tak dalej. Także słusznie pani zwróciła tutaj tę uwagę naszą na kwestię Kaługi. I no można by tutaj, panie Andrzeju, w tym słowie Katyń pod nim dopisać całą litanię tych nazw, prawda? I
tak,
trzeba tę litanię dopisywać.
Zliczono ilość obozów, które nie zostały jeszcze w jakiś sposób zinwentaryzowane. Tam na bezkresnych obszarach Rosji do tej pory poniewierają się kości polskich ofiar, które w drodze na zesłanie marły masowo. Nie mają nigdzie grobów, gdyż na postojach, które nie były często, były wyrzucane na poboczach i pozostawione prawom przyrody. Po prostu nikt nie dbał o to, aby ich zakopać, odprawić obrządek pogrzebu. Byli traktowani jak zwierzęta. W bydlęcych wagonach ściśnięci po kilkadziesiąt osób, bez sanitariatów, bez wody, starsi, młodsi, niemowlęta, rodzące kobiety, wszyscy w jednym miejscu męczeństwa, które ich wszystkich równie jednako dotykało.
No cóż, panie Andrzeju, po północy kontynuujemy nasze rozmowy. Bardzo się z tego powodu cieszę. Może zagramy teraz jedną z tych pieśni chóru...
Konbrio z Powsina.
Z Powsina. Tak. I mam nadzieję, że udało nam się trafić akurat tutaj, ponieważ jest to wyjęte z nagrania wideo, że udało nam się trafić na tutaj pieśń
Maryjo, Maryjo, Maryjo,
którą zdaje się, że pan napisał, pan ją w całości napisał.
Tak, Maryjo, Maryjo, jeżeli można to.
Mam nadzieję, że uda nam się tutaj trafić. Bardzo proszę. Ja serdecznie dziękuję, panie Andrzeju, za te dwie części naszego spotkania i zapraszam już teraz słuchaczy na trzecią część po północy, którą będzie prowadził ojciec Dariusz. spotkanie z panem Andrzejem Mylakiem, przewodniczącym Komitetu Katyńskiego, założycielem, członkiem Stowarzyszenia Katyń 2010, zrzeszającego rodziny bliskich ofiar katastrofy smoleńskiej, ponieważ pan Andrzej jest bratem świętej pamięci Stefana Mylaka. Panie Andrzeju, dziękuję serdecznie, szczęść Boże i do spotkania po północy.
Dziękuję ojcze, do spotkania. Dziękuję słuchaczom.